17 września 1944 roku, okupowana przez Niemców południowa Holandia. Spokój terenów położonych dotychczas z dala od linii frontu przerwał ryk setek silników lotniczych. Rozpoczynała się operacja Market Garden. Ta powietrzna armada, złożona z samolotów transportowych i szybowców, wiozła alianckich spadochroniarzy, przed którymi postawiono niezwykle ambitne zadanie. Zdobycie mostów na Renie i otwarcie w ten sposób oddziału lądowym drogi ku sercu Rzeszy Niemieckiej. Taki cel postawił sobie główny autor planu operacji, brytyjski marszałek Bernard Montgomery, okryty chwałą zwycięzcy spod El Alamein. Stawką było wyprzedzenie wojsk dowodzonych przez słynnego amerykańskiego generała Pattona, wyścigu do niemieckiego zagłębia Rury, przemysłowego serca kraju, i zakończenie wojny jeszcze w 1944 roku. Rzeczywistość brutalnie zweryfikowała zamierzenia Montiego. Market to nazwa powietrznej części operacji, a Garden – lądowej. Alianccy planiści zakładali, że ogromny desant całkowicie zaskoczy Niemców, według ich przewidywań nieprzygotowanych w tamtym rejonie do silnej obrony. Spadochroniarze z brytyjskiej 1. Dywizji Powietrzno-Desantowej, amerykańskich 82. i 101. Dywizji i polskiej 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej generała Stanisława Sosabowskiego, zdobywając mosty na Renie, mieli utorować drogę siłom lądowym skupionym w 30. Korpusie Armii Brytyjskiej pod dowództwem generała Briana Horrocksa. Śmiały plan od samego początku natrafił na ogromne problemy. Alianci nie dysponowali dostateczną liczbą samolotów i szybowców, przez co desant musiał być podzielony na 3 rozłożone w czasie zrzuty, a to niwelowało efekt zaskoczenia. Generał Sosabowski określił później taki sposób wykonania operacji biciem się na raty. Kolejnym czynnikiem, który fatalnie wpłynął na przebieg operacji, było zignorowanie wywiadowczych doniesień o rozmieszczonych w tamtym rejonie niemieckich oddziałach. Przez nieszczęśliwy dla aliantów zbieg okoliczności, w okolicach Arnhem znalazły się 2 dywizje pancerne SS, 9 Hohenstaufen i 10 Frundsberg, skierowane tam na odpoczynek po walkach we Francji. Niemcy ocenili, że Holandia będzie dla nich bezpieczną przystanią na czas przerwy w boju. O ich obecności donosił m.in. holenderski ruch oporu. Jak podaje Antony Beevor w książce Arnhem – Operacja Market Garden, jeden z żołnierzy podziemia w miejscowości Osterbeck rozpoznał miejsce postoju niemieckiego sztabu grupy armii B, na czele którego stał feldmarszałek Walter Model. Alianckie dowództwo zignorowało te informacje, uważając, że niemieckie jednostki mocno przetrzebione podczas walk w Normandii nie będą stanowiły poważnego zagrożenia. Nie bez znaczenia był też fakt braku zaufania w stosunku do holenderskiego podziemia, które zaliczało wcześniej poważne wpadki skutkujące dekonspiracją. To podejście miało okrutnie zemścić się na planistach i uczestnikach operacji Market Garden. Zwiastunów klęski było więcej. Swoje wątpliwości wyraził m.in. generał Stanisław Sosabowski. W jednym z wariantów operacji jego brygada otrzymała zadanie zabezpieczenia przepraw na rzece Maas. W swoich wspomnieniach generał Sosabowski tak opisywał rozmowę z generałem Robertem Urquhartem, dowódcą brytyjskiej 1. Dywizji Powietrzno-Desantowej, na kilka dni przed początkiem operacji.
Zanalizowałem teren i możliwości działania nieprzyjaciela i oświadczyłem, że zadanie trzymania mostu na Maas i mostów na kanale Maas-Waal jest niewykonalne tak długo, jak długo nie trzyma się wzgórz Gräsbeck, które bezpośrednio dominują nad przeprawami. Siły brygady są za słabe, by trzymać wzgórza i przeprawy. Podkreśliłem, że żądanie rozkazu na piśmie nie oznacza, iż nie zamierzam go wykonać. Chodziło mi o to, by został ślad, że taki rozkaz otrzymałem. Powiedziałem generałowi, że jakkolwiek odpowiadam przed nim jako moim bezpośrednim operacyjnym przełożonym, to jednak niezależnie od tego ciąży na mnie odpowiedzialność przed moim naczelnym wodzem i narodem polskim, za żołnierzy, którymi dowodzę. Mówiłem dalej, że w wypadku gdybym nie wrócił z operacji, chcę, by nie tylko moi dowódcy brytyjscy, ale i polskie władze przełożone wiedziały, w jakich warunkach to się stało.
Generał Sosabowski powtórzył swoje argumenty w rozmowie z dowódcą wyższego szczebla, generałem Browningiem, dowodzącym 1. Korpusem Powietrznym. Browning odpowiedział, że Czerwone Diabły, jak nazywano brytyjskich spadochroniarzy, wraz ze spadochroniarzami polskimi są w stanie dokonać wszystkiego. W ostatecznej wersji operacji polska brygada otrzymała inne zadania, ale ten fragment wspomnień Sosabowskiego obrazuje jego stosunki z Brytyjczykami oraz ich podejście do planowania działań. Inny fragment wspomnień generała Sosabowskiego pokazuje, jak bardzo myślenie życzeniowe brytyjskich dowódców wpływało na przebieg zdarzeń.
W trakcie rozmowy prowadzonej na poziomie przyjacielskim zapytałem generała Earhart'a, czy nie sądzi, że na wykorzystanie tak wielkiego zadania posiada za mało sił. Czy nie spodziewa się poważnego oporu ze strony nieprzyjaciela wobec olbrzymiego znaczenia, jakie dla Niemców ma rejon Nimmen-Arnhem. Pół żartem, pół serio generał odpowiedział, że obawiać się nie potrzebuje, bo tam nie ma nieprzyjaciela. Wtedy wyciągnąłem z kieszeni wycinek jednego ze szwajcarskich dzienników i pokazałem artykuł wojskowego komentatora, który powołując się na źródła niemieckie podkreślał olbrzymie znaczenie tego regionu. Odniosłem wrażenie, że niedoceniane są możliwości nieprzyjaciela.
Mimo wszelkich przeciwności spadochronowa machina ruszyła. Na holenderskiej ziemi, w okolicach Nimmen i Eindhoven, wylądowały oddziały amerykańskie. Istniejące do dziś słynne 82. Dywizja Powietrzno-Desantowa All American i 101. zwana Screaming Eagles. Nieopodal Arnhem lądowała brytyjska 1. Dywizja Powietrzno-Desantowa. Jak podaje Anthony Beaver, jako pierwsi spośród brytyjskich żołnierzy wylądowali zwiadowcy z 21. Samodzielnej Kompanii Spadochronowej. Doszło wtedy do wypadku, który skutkował jedną z pierwszych ofiar śmiertelnych. Po wylądowaniu jeden ze skoczków, kapral, upuścił swój pistolet maszynowy Sten. Broń wypaliła, zabijając pechowego podoficera na miejscu. Kolejne plutony kompanii zabezpieczały poszczególne strefy zrzutu. Do jednej z grup żołnierzy podjechał niemiecki motocyklista, by zapytać, czy nie zauważyli w pobliżu Brytyjczyków. Ta pomyłka oczywiście zakończyła się dla niego tragicznie. Obrót wydarzeń stał się niekorzystny dla sił brytyjskich. Jednostki dywizji napotkały niespodziewany, silny opór Niemców. Jedynie niewielka grupa desantowców dotarła do wyznaczonego celu – mostu drogowego w Arnhem. Swoje zadanie zrealizowała amerykańska 82. Dywizja. Po ciężkich walkach jej żołnierze zajęli mosty na kanale Moza-Wal i wzgórza Gresbeck. Zadaniem ich kolegów ze 101. Dywizji było opanowanie dróg ważnych dla przerzutu jednostek lądowych 30. Korpusu. Kolejne niepowodzenie aliantów na samym początku operacji. W pobliżu stanowiska dowodzenia niemieckiego generała Kurta Studenta, dowódcy niemieckich wojsk powietrzno-desantowych, artyleria przeciwlotnicza zestrzeliła jeden z szybowców. Na jego pokładzie Niemcy znaleźli bezcenną zdobycz – rozkazy dotyczące operacji Market. Dokumenty zawierały szczegółowe plany działań i na ich podstawie niemieccy dowódcy mogli planować dalszą obronę. Tymczasem w Arnhem rozgorzała bitwa. Do miasta i znajdującego się w nim mostu, będącego celem natarcia, dotarł jedynie drugi batalion pułkownika Johna Frosta z 1. Dywizji Powietrzno-Desantowej. Zamiast kilku tysięcy żołnierzy, którzy mieli prowadzić tam działania, a utknęli napotykając zaciętą niemiecką obronę, Frost miał do dyspozycji około 700. Oficer szybko zorientował się, że jego pododdział jest okrążony przez jednostki 2. Korpusu Pancernego SS i odcięty od reszty macierzystej dywizji. Spadochroniarze dysponowali jedynie lekkim uzbrojeniem, bronią strzelecką i granatnikami przeciwpancernymi. Mimo tak fatalnego położenia, brytyjscy paratroopers przez kolejne 4 dni stawiali opór pancerniakom Waffen SS. Na koniec zmagań przy życiu pozostało jedynie niespełna 100 żołnierzy, którzy po wyczerpaniu amunicji trafili do niemieckiej niewoli. Cofnijmy się jednak o kilka dni, do 18 września, gdy do akcji weszli polscy spadochroniarze. Tego dnia rzutem szybowcowym przetransportowano 31 żołnierzy 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej, artylerzystów i łącznościowców. Polacy za pomocą 7 armat przeciwpancernych obsadzili hotel Hartenstein w Osterbeck, gdzie swoją kwaterę zlokalizował generał Robert Earhart. Kolejnego dnia, w drugim rzucie, desantowali się kolejni żołnierze brygady. Tym razem lądowanie było krwawe. Spadochroniarze spadali wprost pod niemieckie lufy. Zginęło 5 Polaków. Oprócz tego utracono 5 z 8 armat transportowanych szybowcami. Trzeci desant odbył się w okolicach miejscowości Drill. polscy spadochroniarze zostali zrzuceni na ratunek z dziesiątkowanym pododdziałem brytyjskiej dywizji. Znaczna część desantu nie doszła do skutku ze względu na złe warunki pogodowe. Do celu dotarło około 1000 Polaków, 5 z nich zginęło podczas niemieckiego strzału z rutowiska. Celem była przeprawa na drugą stronę Renu, by ruszyć z odsieczą odciętym tam Brytyjczykom. Okazało się jednak, że na miejscu nie ma żadnego sprzętu, którym można byłoby sforsować rzekę. Ze strony Brytyjczyków do generała Sosabowskiego trafiały rozpaczliwe apele o pomoc, gdyż ich dywizja straciła już 40% stanu. Wreszcie w nocy z 22 na 23 września ruszyła przeprawa za pomocą pontonów. Za pomocą tych prowizorycznych środków udało się sześciokrotnie przekroczyć rzekę, aż wreszcie gumowe łodzie zostały podziurawione przez niemieckie pociski. Rozgorzały ciężkie walki w samym Drill. Wsparcie w nich przyniósł kolejny desant ponad 500 Polaków, którzy wcześniej zostali zawróceni do Anglii z powodu złej pogody. Po trudnym boju zapadła decyzja o powrocie przez rzekę. Rozpoczęła się kolejna przeprawa w ekstremalnych warunkach. Na brzeg dotarły ponad 2000 żołnierzy brytyjskiej dywizji i 160 Polaków. Później nastąpił odwrót brygady, podczas którego spadochroniarze musieli walczyć w okolicach Nimchen. Zginęło 15 kolejnych żołnierzy. Jednostkę ewakuowano do Belgii, a stamtąd powróciła do Anglii. Podczas walk w Holandii zginęła łącznie prawie setka żołnierzy 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej.
Szczęśliwy los żołnierski przyniósł brygadzie tylko 23% strat w oficerach i szeregowych.
Podsumował generał Sosabowski po zakończeniu operacji. Mimo znacznych strat, Polacy rzeczywiście mogli mówić o szczęściu. Dla brytyjskiej 1. Dywizji Powietrzno-Desantowej operacja Market Garden zakończyła się niemal całkowitym zniszczeniem. Jednostka utraciła 80% stanu wyjściowego. W tej liczbie są spadochroniarze polegli w boju, ci, którzy trafili do niewoli, a także ci, którzy aż do maja 1945 roku ukrywali się z pomocą holenderskiej ludności cywilnej. Mimo piekła, przez które przeszli Brytyjczycy, niektórych z nich po zakończeniu bitwy nie opuszczał dobry humor. Oto opis marszu spadochroniarzy do niemieckiej niewoli, zamieszczony w książce Antonego Biwora.
Maszerowali z pieśnią na ustach, szczerząc zęby w uśmiechu i pokazując znak zwycięstwa, ilekroć widzieli kamerzysty albo fotografa niemieckiej propagandy. Obok jednej z grup jeńców przejechała na starym rowerze pani w średnim wieku, na cały głos śpiewając po angielsku – Boże, chroń króla. Odpowiedziały jej gorące wiwaty. Niektórzy jeńcy śpiewali też międzynarodówkę albo czerwony sztandar, żeby sprowokować swoich strażników. Zdolność Brytyjczyków do strojenia sobie żartów w nieszczęściu naprawdę zbijała Niemców z tropu. Wzięty do niewoli pilot szybowcowy, któremu grenadier pancerny przytknął do piersi lufę Mausera, wyjął z kieszeni lusterko i sprawdził w nim stan zarostu. Po czym zapytał Niemca, czy dziś wieczorem jest w mieście jakaś potańcówka.
Dobry humor nie opuszczał także odpowiedzialnych za klęskę. Generał Browning, zastępca dowódcy 1. Alianckiej Armii Powietrzno-Desantowej, zorganizował przyjęcie z okazji powrotu przetrzebionej dywizji i 49. urodzin brygadiera Hicksa, dowodzącego 1. Brygadą Powietrzno-Desantową. Ani on, ani obecny na przyjęciu generał Erkhardt nie mieli nastroju do świętowania.
Męką było nawet patrzeć na jedzenie, a co dopiero spożywać?
Napisał w swoich wspomnieniach generał przygnębiony klęską. Twórca planu Market Garden, marszałek Montgomery, podobnie jak Browning, był niewzruszony klęską. Stwierdził nawet, że udało się osiągnąć 90% celów operacji. Równocześnie trwało poszukiwanie winnych porażki. W roli kozła ofiarnego postawiono generała Sosabowskiego, który wcześniej ostrzegał przecież o niebezpieczeństwie klęski. Browning w pobitewnym raporcie obarczył go odpowiedzialnością za przegraną, zarzucając polskiej brygadzie nieudolność podczas szkolenia i walki. Taka niesprawiedliwa ocena jest szczególnie krzywdząca wobec jednostki, która w dramatycznych okolicznościach spieszyła z pomocą Brytyjczykom, pokonując nurt Renu. Mimo, że spadochroniarze 1. Samodzielnej Brygady nie dotarli do walczącej Warszawy, to dokonali równie wielkich czynów. W operacji, która była z góry skazana na porażkę, nie tracili ducha i do ostatnich chwil wykazywali się honorem i odwagą. Do dziś są bohaterami dla wielu ludzi, m.in. dla dzisiejszych polskich spadochroniarzy. Generał Sosabowski jest patronem 6. Brygady Powietrzno-Desantowej, jednej z dwóch tego typu jednostek we współczesnym Wojsku Polskim. Ich pamięć jest kultywowana także w wielu miejscach Polski, a także w Holandii, w miejscach, gdzie przelewali krew.
Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. W najbliższych tygodniach planujemy stworzyć kolejne odcinki, tym razem o bitwie o Monte Cassino i działaniach 2. Korpusu Polskiego, ale także działaniach 1. Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka.
Tak jak powiedziałeś, Radku, zostaniemy na pewien czas przy tej historii polskich sił zbrojnych na Zachodzie, ponieważ to jest zdecydowanie historia, która zasługuje na opowiedzenie i powinniśmy pamiętać o tym ogromnym poświęceniu, którym wykazali się polscy żołnierze walczący na froncie zachodnim podczas II wojny światowej.
Te wartości pozostają w naszych sercach jako współczesnych żołnierzy.
Szeregowy Jakub Kiziewicz, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
I starszy szeregowy Radosław Lech, 4. Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej. Do usłyszenia.
Żołnierskie historie. Żołnierska przyszłość.